Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy.
To jest audycja All You Need Is Law i dzisiaj rozmawiamy o cienkiej granicy, cienkiej czerwonej linii między dyfuzją idei a plagiatem. Wiele nieporozumień powstało na gruncie prawa autorskiego. Choćby tutaj przywołam przykład Putina, który w swojej pracy magisterskiej, kilka lat temu to wyszło na jaw, podał cytat bez podania źródła, jak to media ładnie ujęły. Jednak nie spotkały go z tego powodu żadne konsekwencje. Natomiast bliski współpracownik Angeli Merkel dokładnie takie samo zachowanie przypłacił swoją karierę. I żebyśmy się nie zgubili, dzisiaj będziemy wyjaśniać zawiłości prawa autorskiego. W studio gość profesor doktor habilitowany Maciej Barczewski z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jak to jest z tym prawem autorskim? Kim w ogóle jest autor?
Autor to innymi słowy twórca, czyli osoba, którego, nazwijmy to, działalność intelektualna zaowocowała stworzeniem utworu. A utworem może być utwór muzyczny, utwór słowny, poemat, książka. Za utwór uznaje się również program komputerowy, utwór audiowizualny, czyli wszelkiego rodzaju dzieła filmowe, również w ramach telewizji produkowane. Także tutaj zarówno zakres przedmiotowy tego, co może stanowić utwór, jak i również krąg podmiotowy tego, kto może być tym autorem i twórcą, jest niezwykle szeroki.
Myślę, że tutaj pytanie, które będzie się cisnęło albo już się ciśnie na usta większości studentów, którzy podchodzą do pisania pracy magisterskiej czy licencjackiej, jest takie, co można, a czego nie można zrobić w takiej pracy magisterskiej?
Na pewno nie można skorzystać z cudzej myśli, tekstu, strony internetowej, fragmentu artykułu, fragmentu książki, jakiejś innej pozycji literatury, bez wskazania, skąd taki, czy to fragment tekstu, czy też nawet sama teza, czy też myśl została zaczerpnięta. W prawie autorskim, które zarówno wskazuje, czego nie wolno robić, jak i co wolno robić, istnieje instytucja tak zwanego dozwolonego użytku, która określa nam, co wolno robić i nie narazimy się w ten sposób na zarzut naruszenia czyichś praw autorskich. I tam właśnie jako kluczowy warunek wskazuje się wskazanie źródła, z którego korzystamy. I tak jak mówię, czasami dyplomanci, szczególnie czy to na studiach licencjackich, czy magisterskich, troszeczkę błędnie przyjmują, że to cytowanie i wskazywanie w ramach przypisu, skąd wykorzystywany jest dany fragment, dotyczy tylko sytuacji, w której jak gdyby kopiujemy i wklejamy jakiś fragment tekstu, a w sytuacji, w której czytamy sobie i zmieniamy to i piszemy własnymi słowami, to już nie trzeba. To podejście niestety nie jest prawidłowe. Również kiedy jakiś fragment literatury, artykułu, strony internetowej, jakby to powiedzieć, przerabiamy własnymi słowami i zamieszczamy w pisanej przez nas pracy, w takim przypadku również należy udokumentować to odpowiednim przypisem, w którym wskażemy, z której publikacji korzystaliśmy, czy jego autorstwa, na której stronie była zawarta taka myśl, czy też teza. Ewentualnie, jeżeli była to strona internetowa, to ze wskazaniem adresu takiej strony internetowej. Jeżeli to uczynimy, to tutaj nie ma jak gdyby żadnego problemu. Nikt nam z tego powodu żadnego zarzutu, żadnej nieprzyjemności nie powinien sprawić. Problem może się pojawić w sytuacji właśnie, kiedy tego nie zrobimy, kiedy spróbujemy taką myśl, czy też fragment tekstu przywłaszczyć jako własny, bo wtedy mamy do czynienia z tym tak zwanym potocznie, kolokwialnie plagiatem, czyli przypisaniem sobie autorstwa całości bądź części cudzego utworu. A za tym niestety kryje się szereg bardzo nieprzyjemnych konsekwencji i to mogą być to zarówno konsekwencje w sferze odpowiedzialności prawnej, sądowej, również karnej niestety, bo tego rodzaju przestępstwo traktowane jest to jako przestępstwo, jest zagrożone nawet karą bezwzględnego pozbawienia wolności, jak również bardzo nieprzyjemnymi, powiedziałbym, konsekwencjami w sferze administracyjnej, ponieważ jeżeli zostanie stwierdzone plagiat pracy dyplomowej, to później konsekwencją tego może być odebranie na przykład tytułu zawodowego, czy też stopnia naukowego uzyskanego na podstawie takiej, że właśnie splagiatowanej w całości bądź części pracy.
Czyli gdybyśmy mieli rozpatrywać sprawę na jednej konkretnej sytuacji, na przykład jedno zdanie, które zaczerpniemy i nie podamy taki jeden cytat właśnie bez podania źródła, to czy za to możemy trafić do więzienia?
Teoretycznie możemy. Jeżeli tenże fragment pozwalałby nam na taką indywidualizację, że można by go uznać za wkład twórczy o indywidualnym charakterze, to takie niebezpieczeństwo istnieje. Oczywiście w praktyce takie przypadki oceniane są przez sąd i sąd ocenia wszelkiego rodzaju znamiona, które mogłyby prowadzić do odpowiedzialności prawnej. To też nie wydaje mi się, żeby w praktyce ktoś był skazany, wysłany powiedzmy tak do więzienia z powodu przepisania jednego zdania, jak to pani wspomniała. Generalnie powiedzmy, jeżeli chodzi o orzecznictwo z tego zakresu, to sądy rzadko orzekają kary pozbawienia wolności z tytułu naruszeń praw autorskich. Z reguły są to inne środki karne, bądź są to kary wymierzane, jak to się mówi, w zawieszeniu i to zazwyczaj co do osób, które rozpowszechniają nielegalne treści, powiedzmy nie tyle w sferze działalności naukowej, ale oczywiście naukowej, czy też nazwijmy to w sferze już wprost pisania prac dyplomowych, ale takie sprawy były i wyroki w takich sprawach skazujące zapadały. Ale
najgłośniejsza taka sprawa?
Nie chciałbym o tym mówić.
Dobrze.
Bo to dotyczy pracowników nauki.
Naszego uniwersytetu?
Nie pamiętam.
Dyplomatycznie. Jak się zastanawiamy nad tym, czy, tak myślę przynajmniej, że te osoby, które się zastanawiają nad tym, czy dokonać plagiatu, czy nie, robią taki rachunek, jakby to mogło właściwie wyjść? Kto by się domyślił, że to akurat jest plagiat? Ja rozumiem, że tutaj w Polsce, czy nawet w Europie są odpowiednie programy do tego, żeby sprawdzać takie prace, tak?
Od wielu lat w Polsce funkcjonuje system, który się nazywa bodajże plagiat.pl. którego również jest aktywny u nas w Uniwersytecie Gdańskim, jest wykorzystywany i on funkcjonuje na wielu, wielu uczelniach w Polsce. Obecnie prowadzi się pracę również nad systemem ministerialnym zgodnie z nowymi założeniami szkolnictwa wyższego. Z tego co istnieją również i inne systemy. Także te systemy funkcjonują i w mojej ocenie one spełniają pożyteczną rolę. Po pierwsze pozwalają zweryfikować, czy treść danej pracy dyplomowej w jakiś nieuprawniony sposób nie pokrywa się z innymi pracami dyplomowymi bronionymi na przestrzeni iluś tam lat w przeszłości w Polsce, nie tylko w ramach danej uczelni. Po drugie, nie da się ukryć, że taki system pełni też swego rodzaju rolę prewencyjną. Ponieważ już studenci poprzez samą świadomość tego, że wiedzą, że taka ich praca będzie, jak to powiedzieć, przepuszczana przez system antyplagiatowy, już a priori starają się zadbać o to, żeby tam nie pojawiły się jakieś fragmenty, które mogą budzić pewną wątpliwość. Oczywiście na zasadzie wyjątku trafiają się też takie przypadki, kiedy mimo wszystko dany dyplomat próbuje sobie ułatwić drogę i uprościć zadanie, tak jak wspomniałem, na przykład przerabiając jakieś fragmenty tekstu na swój sposób i taki tekst wtedy wygląda, powiedziałbym, w sposób dosyć niegramatyczny, bo są to takie działania polegające na przykład na zamianie słów miejscami, przecinków spójnikami albo na odwrót. W konsekwencji sprawny, doświadczony promotor oczywiście zorientuje się, że coś tam w tym danym fragmencie pracy nie gra i powinien wezwać takiego seminarzysta, takiego dyplomanta do złożenia wyjaśnień, o co tutaj tak naprawdę w tym fragmencie pracy chodzi. Szczerze powiedziawszy, ja ilekroć prowadzę wykłady na różnych kierunkach naszego uniwersytetu, to zawsze staram się zachęcać studentów do tego, żeby tego nie robili, ponieważ tak naprawdę tutaj, no, nie ma jakiegoś zysku z tego wynikającego, bo czasami pokutuje takie przekonanie, że jeżeli będę miał w pracy za dużo przepisów, to znaczy, że ta praca będzie gorsza. Wręcz przeciwnie. Jeżeli praca jest udokumentowana dużą ilością takich przepisów, to oznacza, że dany seminarzysta, dany dyplomant, no, rzetelnie wykonał swoją pracę, przeanalizował dostępną literaturę i w odpowiedni sposób to wskazał, udokumentował, co też w mojej ocenie stanowi walor takiej pracy, a nie jej wadę. I to też jak gdyby z takim przekonaniem należy walczyć.
Pokazuje to też, tak mi się wydaje, taką gruntowną wiedzę i zbadanie całego tematu. Te programy zapewne mają jakiś określony terytorialnie krąg działania, na przykład do Europy. Słyszałam o przypadkach, w których w Ameryce Południowej magistranci czy doktoranci, taki cytat bez podania źródła, to jest na przykład cała taka przepisana praca magisterska czy doktorska kogoś z Europy, mhm, i że to jest bardzo trudne do wykrycia. To myśli pan profesor, że w drugą stronę, biorąc też na przykład z Ameryki Południowej, na polski grunt, przekładając taką pracę, czy to
były
wyjdzie?
Były takie przypadki, nie da się ukryć. Ja nie pamiętam naprawdę, kogo w szczególności to dotyczyło. Na innych uczelniach jednakże kojarzę tego rodzaju sytuacje, że ktoś na przykład brał publikację pisaną w którymś z języków skandynawskich i wydawał ją w Polsce, tak? Po polsku, tłumacząc ją jako własną publikację. A już samo to, że się o tym mówi, oznacza, że takie przypadki zostały zidentyfikowane i z tego, co pamiętam, kojarzę, no to autorzy takich publikacji zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Także niestety kłamstwo ma krótkie nogi. To znaczy prędzej lub później gdzieś się to ujawni. A już tym bardziej w dobie obecnej, może kiedyś w latach 70., 80. ubiegłego wieku, no tego rodzaju działania mogły, jak to się mówi, ujść na sucho. Natomiast dzisiaj, no, w sytuacji, kiedy już nie tylko czasopisma, ale i literatura, i to również ta literatura wydawana w XX wieku, zostały sprowadzone do formy cyfrowej, tak, naprawdę nie stanowi większego problemu, większego wysiłku, no, zidentyfikowanie takich prac i w konsekwencji, no, ustalenie, że takie nadużycie miało miejsce. Także w epoce cyfrowej, no, jak to się mówi, nic nie da się ukryć.
A czy to może jest tak, że może trzeba pójść po prostu o krok dalej, jeśli chodzi o geografię i na przykład ściągać z Chin albo z Japonii albo z Indii?
Nie doceniałbym żadnego z tych trzech państw, które pani wymieniła, ponieważ one mają, wielu z nich, no, ośrodki naukowo-badawcze, również kształcące studentów na poziomie zaawansowania takim, którego życzyłbym wielu uczelniom wyższym w Polsce. Także one również już funkcjonują w tym globalnym obiegu informacji i tutaj, tak jak mówię, stanowczo zniechęcałbym do tego podejmowania prób ułatwienia sobie życia w ten sposób, bo tak jak mówię, nawet jeżeli coś, jak to się mówi, na pierwszy rzut oka wydaje się łatwe, proste i bezpieczne, mimo świadomości, że stanowi to naruszenie prawa, to po pewnym czasie, no, tak jakoś to się w życiu układa, że to i tak wyjdzie. I tak ktoś tam to do tego dotrze. No a tak jak mówię, konsekwencje tego, no, powiedziałbym, są niezwykle surowe. Polskie prawo pod tym kątem należy do jednych z najbardziej surowych porządków prawnych, nie tylko w Europie. No, to też trzeba do tej problematyki przyłożyć większą wagę i większą staranność, nawet niż by się na pierwszy rzut oka wydawało.
To było słowo pisane. Przejdźmy teraz do muzyki. W muzyce rozumiem, twórca działa i ten prawo użytku jest, dokładnie tak samo działają, no ale słyszy się jednak czy gdzieś w wiadomościach, czy na pierwszych stronach gazet nawet, co rusz widzimy materiały pod tytułem, że polski wokalista skopiował albo zainspirował się bardzo, bardzo wyraźnie jakimś utworem wokalisty zagranicznego, albo też i odwrotnie. I czy takie same konsekwencje też spotkają właśnie takie osoby, które aż tak się inspirują?
No tutaj powiem tak, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że czarne jest czarne, białe jest białe, albo na odwrót. To jest sfera mocno ocenna. Tenże dozwolony użytek, o którym wcześniej wspomniałem, on posługuje się, tak to spersonifikujmy go, określeniami ocennymi, kryteriami ocennymi. Generalnie ramy dozwolonego użytku określone w artykule 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazują, że tenże dozwolony użytek nie powinien przynieść uszczerbku twórcy. No i teraz w jakim stopniu to, czy inspirujemy się danym utworem, czy też, mówiąc po prostu, kopiujemy jakiś fragment danego utworu, przyniesie ten uszczerbek bądź nie. W prawie autorskim istnieje kategoria tak zwanych utworów inspirowanych oraz utworów zależnych. Utwory zależne to jest to, co na przykład właśnie w odniesieniu do utworów muzycznych popularnie określa się mianem coveru, tak? Czyli w pewnym sensie nowej wersji utworu, który już istnieje.
Czy to będzie to samo co aranżacja?
No tutaj zależy, jakbyśmy zdefiniowali aranżację. Generalnie przyjmuje się, że to opracowanie, ten utwór zależny, ono przyjmuje z utworu oryginalnego jego treść, a także formę, ale zarazem nosi piętno osobistej twórczości opracowującego. Czyli tutaj powiedzmy cover utworu muzycznego, adaptacja filmowa utworu literackiego, tłumaczenie utworu poetyckiego. To są takie przykłady właśnie utworów zależnych, gdzie no jak gdyby nie ma wątpliwości, że to są utwory zależne. A co za tym idzie, że na opracowanie właśnie takiego utworu zależnego konieczne jest uzyskanie zgody podmiotu uprawnionego do utworu oryginalnego.
Czy to się będzie tutaj też się będzie wpisywać na przykład taka sytuacja, kiedy ktoś, mamy piosenkę, i której autor nic nie wie o naszych planach, a my bierzemy tylko melodię z tej piosenki, natomiast słowa zupełnie zmieniamy i nagrywamy swoją wersję. Mhm. Czy to też jest...
Będzie to utwór zależny i co za tym idzie, w tej sytuacji trzeba uzyskać zgodę autora utworu oryginalnego. Mówiąc autora, mówię to też biorąc to troszeczkę w nawias, ponieważ są takie kategorie praw autorskich, praw majątkowych, w tym również zgody na opracowanie utworu, które można przenosić na inne osoby. Więc czasami może to być już nie autor, ale jakaś osoba, na którą ten autor przeniósł swój zakres uprawnień w tym zakresie. Może to być nawet wydawca takiego utworu muzycznego. Nawet powiedziałbym, w praktyce najczęściej jest to właśnie u wydawca, bo wydawca, żeby wydać jakiś utwór, czy to muzyczny, czy to literacki, jako warunek w ogóle podjęcia działań w tym zakresie, bardzo często zastrzega sobie konieczność przeniesienia na niego jak najszerszego spektrum praw autorskich i w konsekwencji to ten wydawca o tym decyduje, a nawet nie sam autor. Natomiast wracając jak gdyby do tej kwestii inspiracji cudzym dziełem. Tak jak wspomniałem, oprócz utworów zależnych wyodrębnia się również kategorię utworów inspirowanych. I tutaj nie jest konieczne uzyskanie zgody
twórcy.
Można to robić bez konsekwencji z tego tytułu, no ale oczywiście w tym momencie pojawia się spór, czy to, w jaki sposób skorzystamy z cudzego utworu, będzie jego opracowaniem, czy też będzie to tylko inspirowaniem się cudzym utworem.
Następna cienka granica?
Dokładnie. I niestety no, tutaj, tak jak w przypadku cytowania cudzych utworów, nie ma jasno określonych wytycznych, że możemy tyle taktów, czy tyle procent, czy pół minuty, bądź 250 słów z cudzego utworu wykorzystać. Zawsze no jest to, powiedzmy, kwestią pewnej oceny. Jeżeli powstaje sytuacja sporna na tym tle, no to w tym momencie o tym, czy wykroczyło to poza ramy dozwolonego użytku, rozstrzyga już sam sąd w oparciu o pewne, powiedzmy, ustalone w tym zakresie poglądy, doktryny, orzecznictwo, no i przede wszystkim samo postępowanie dowodowe prowadzone przed sądem. Ale na tle polskiego prawa nie ma jak gdyby jasno określonych wytycznych, które pozwoliłyby nam określić na przykład, jaki fragment cudzego utworu muzycznego możemy wykorzystać w naszym i czy w danym momencie już naruszymy te prawa autorskie, czy też powiemy, że była to tylko inspiracja, bądź też tylko cytat z cudzego utworu, no bo cytat może być nie tylko cytatem tekstu, ale może być to również jakiś fragment właśnie na przykład utworu muzycznego. No generalnie, jeżeli miałbym tutaj coś wskazać, no to przyjmuje się, że konieczne jest w takiej sytuacji, by ten nowo powstający utwór nie był li tylko zlepkiem cytatów bądź fragmentów cudzych utworów, ale żeby ten dominujący w nim był wkład, ten oryginalny wkład tego autora nowo powstającego utworu, a nie na odwrót. Gdyby te proporcje były zaburzone, no to tu wiadomo, że poza granicę dozwolonego użytku na pewno wykroczymy.
Przychodzą mi, to myślę, że tym obaliliśmy właśnie mit tych trzech taktów. Ten mit, który krąży po internecie i właśnie mówi o tym, że trzy takty tak można. Nie.
Jest wiele niestety takich mitów. Ja sam się zetknąłem kiedyś z takimi tezami, że można ściągać pliki MP3 z internetu pod warunkiem, że będziemy je mieli na twardym dysku do 48 godzin, a później je usuniemy. To nie ma problemu. I jakoś bardzo wiele osób w to wierzyło. No w tej chwili już nie wydaje mi się, żeby za bardzo ktoś ściągał pliki MP3. Wszystko generalnie działa na zasadzie streamingu i ta muzyka też już jest, można powiedzieć, ogólnodostępna za pośrednictwem serwisów takich jak na przykład Spotify, więc powiedzmy ten problem nie jest już tak bardzo istotny, no ale wszelkiego rodzaju mity jeszcze i miejskie legendy gdzieś tam funkcjonują.
Przychodzi mi teraz na myśl YouTube. Wchodzimy na YouTube'a, wpisujemy jakąś jedną piosenkę i wyskakuje nam, oprócz tej piosenki, wyskakuje nam jeszcze kilka czy nawet kilkanaście coverów. Jest tego produkowanego bardzo dużo. Tak. I wątpię, żeby każda z tych osób pisała do twórcy i pytała się go o zgodę. Biorą piosenkę, biorą linię melodyczną, sami grają, sami śpiewają. Czy to jest plagiat, czy to wymagałoby właśnie uzyskania zgody autora?
Co do zasady tak. A to, że po prostu wiele osób to z różnych powodów toleruje i no, nie dochodzi jak gdyby swoich praw, czy to przed sądem, czy w jakiś inny sposób, no, wynika po prostu z pewnej praktyki. YouTube jest w ogóle bardzo specyficznym medium, które na przestrzeni ostatniej dekady wyewoluowało w takie, powiedziałbym, bardzo istotne medium w ogóle promocji muzyki, więc na początku oczywiście wielkie wytwórnie były przeciwne. Teraz traktują to jako bardzo istotny kanał zarówno marketingowy, jak i model biznesowy, ponieważ YouTube podpisuje umowy z takimi podmiotami, również z samymi artystami, twórcami i od każdej, powiedzmy, odsłony strony, gdzie zawarty jest taki utwór, taki twórca może uzyskać, krótko rzecz mówiąc, pieniądze, wynagrodzenie ze względu na wyświetlane również w tym serwisie reklamy. Także odpowiadając tak, może to stanowić naruszenie, ale wiele osób jak gdyby ignoruje to, traktując to też w jakiś sposób jako formę promocji medium, czy to samej twórczości, czy to samego artysty w ten sposób.
Czyli jest to złamanie prawa, ale raczej nie spotkają nas z tego powodu żadne konsekwencje.
Kwestia, powiedziałbym, decyzji w tym zakresie i woli osoby, której ewentualny monopol autorski został naruszony.
Pozostając jeszcze w temacie YouTube'a, dużo osób wrzuca filmiki, które nie są ich autorstwa. Wrzucają na przykład cały film albo odcinek serialu i zapewne czerpią też z tego korzyści, jeśli powiedzmy tamtych odsłon jest na przykład ponad 100 tysięcy, to możemy już domniemywać, że jakieś pieniądze za to dostały. Co im za to grozi i czy to jest złamanie prawa?
To już jest, powiedziałbym, poważne złamanie prawa. Całkiem niedawno nawet było kilka takich sytuacji, gdzie serwisy oferujące, szczególnie seriale, bo one tutaj były najbardziej popularne i to odpłatnie, dostęp do seriali, na przykład za abonament, jakąś miesięczną opłatę, no te serwisy zostały zamknięte, osoby je prowadzące będą podlegały odpowiedzialności karnej. To się okazało, że to była działalność prowadzona na zasadzie przestępczości zorganizowanej. Także oczywiście mówimy tutaj o pewnym ekstremum, ale również samo wrzucenie całego filmu, czy też odcinka jakiegoś serialu przez pojedynczą, nazwijmy to, zwykłą osobę, nawet bez osiągania z tego tytułu korzyści majątkowych, stanowi przestępstwo przewidziane w polskim kodeksie karnym. Tak więc, no krótko rzecz ujmując, tak, może za to grozić odpowiedzialność karna. Nie tylko cywilna, polegająca na przykład na konieczności zapłaty odszkodowania z tego tytułu.
I czy to będzie tylko grzywna, ograniczenie wolności, czy nawet...
Jeżeli chodzi o sankcje, może to być każda z tych kar łącznie z pozbawieniem wolności. Oczywiście, tak jak wspomniałem, jeżeli byłby to przypadek incydentalny, no to sądy miarkują wymiar kary w tym przypadku i raczej nie słyszałem o takim przypadku, żeby ktoś za zamieszczenie odcinka serialu czy jakiegoś filmu został skazany na rok czy dwa lata pozbawienia wolności. Ale na przykład w przypadku osób, które no w jakiś sposób zawodowo się parały tego rodzaju działalnością, takie wyroki zapadały.
Domyślam się, że też musi istnieć na YouTubie jakiś program do sprawdzania właśnie tego, czy coś jest plagiatem, czy nie. A zauważyłam to po tym, że kilka seriali, które były wrzucane do internetu, najpierw można je było odtwarzać normalnie, później był komunikat o tym, że właśnie ta treść została zablokowana, a następnie znowu ten odcinek został wrzucany, ale był tylko inaczej skadrowany, więc domyślam się też, że te programy działają na takiej zasadzie, że po prostu na przykład analizują obraz, który jest wrzucany, albo i może też dźwięk.
Obraz i również dźwięk, przede wszystkim oczywiście tytuły plików, które są wrzucane przez użytkowników. No i są to programy, które działają automatycznie z całym dobrodziejstwem tego inwentarza. Może się zdarzyć tak, że taki program się pomyli. Często właśnie nie dopatrzy tego. Także tutaj już jesteśmy no w jakiś sposób chronieni również, tak, przez to oprogramowanie, bo no, trzeba patrzeć na to przede wszystkim jednak z perspektywy osób, które no, tracą na wskutek takiej działalności, tak, i im takie narzędzia z kolei no, w jakiś sposób pomagają, ułatwiają życie. Oczywiście no, problem się robi, kiedy ktoś wrzuca jakiś filmik, który nie narusza niczyich praw, jest na przykład swojego własnego autorstwa, a taki automat wychwyci go na przykład jako naruszający cudze prawa. No, w tym momencie jest to pewien problem, z którym trzeba sobie poradzić.
Jeszcze pozostając na chwilkę tylko w temacie YouTube'a, tak spójrzmy na to z drugiej strony. Są osoby, które wrzucają, ale są też osoby, które korzystają z takich filmików z YouTube'a albo chciałyby skorzystać, ale nie do końca wiedzą jak. Myślę tutaj konkretnie o dziennikarzach, którzy chcąc zobrazować daną kwestię w materiale filmowym, na przykład do wiadomości czy do faktów, korzystają właśnie z filmików z YouTube'a. Czy mają takie prawo do tego, żeby to robić? Czy jest rzeczywiście tak, że mamy różne licencje i na licencji Common Share tak można, bez uzyskania zgody, a na innych nie? Jak ta sprawa wygląda?
Wydaje mi się, że w takich przypadkach znajdują zastosowanie raczej ogólne reguły prawa autorskiego, w tym właśnie przede wszystkim kilkukrotnie przeze mnie przywoływanego, dozwolonego użytku i myślę, że tutaj na zasadzie, jak to się mówi, pewnego cytatu, oczywiście ze wskazaniem źródła, a zazwyczaj w tego rodzaju materiałach widzę, że wskazuje się to źródło.
Zawsze musimy podpisać autora
i
nazwę.
Tak. Tutaj nie byłoby problemu, jeżeli byłby to jakiś fragment w celu zilustrowania, czy to treści o charakterze informacyjnym, czy też jeżeli chcielibyśmy poddać jakiś utwór analizie krytycznej na przykład, to w tym momencie zmieścilibyśmy się w ramach dozwolonego użytku.
Analiza krytyczna, czyli komentarz, czyli że komentować możemy, czyli pokazywać te treści komentując,
tak,
możemy.
Byle jednak nie wykorzystać tego instrumentalnie, tak? Czyli analizując krytycznie, jednocześnie tak naprawdę zamieścić taki utwór w całości. Stąd też tę formę dozwolonego użytku, no nie bez powodu kolokwialnie nazywa się prawem cytatu właśnie, ponieważ ma to polegać na wykorzystywaniu fragmentów jakichś utworu już istniejącego.
To były filmy. Przejdźmy jeszcze na chwilę do zdjęć. Idziemy ulicą, chcemy coś pokazać. Czy możemy pokazywać, czy możemy na przykład, jeśli ktoś się nie zgodzi na to, żeby go umieścić na fotografii, czy możemy go pokazać w tle i wtedy ten jego brak zgody jest ważny?
Jest to możliwe w przypadku, ustawa tutaj przewiduje dwie takie możliwości, kiedy mamy do czynienia, powiedzmy, tak to nazwijmy, ze zgromadzeniami publicznymi, czyli jakimiś imprezami masowymi, można, bądź też w przypadku, kiedy jakaś osoba pełni ważne funkcje publiczne, jak na przykład minister, premier, znany dziennikarz.
A celebryta?
Tak, takich przyjmuje się, że można wykorzystywać wizerunek takich osób bez uzyskania zgody takiej osoby. W przypadku, kiedy pełni ona, jak to się mówi, funkcje publiczne. Czyli wbrew pozorom, poza zakresem tych możliwości powinno pozostawać wykorzystywanie wizerunku osób w sytuacjach prywatnych, kiedy są na zakupach albo leżą w ogródku i się opalają, tak? No mimo wszystko, jak sami wiemy, zarówno z prasy kolorowej, internetowej, jak i papierowej, bardzo często tam takie fotografie się pokazują, no ale z drugiej strony później okazuje się, że no to nie było działanie przypadkowe, tylko na przykład w jakiś sposób dla celów promocyjnych uzgodnione, tak, z takim celebrytą i stąd też nikt nie dochodzi ochrony z
tak
tego
tytułu.
Tak
zwana ustawka.
Tak, 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 tak. Podobno jest to wykorzystywane jako sposób promocji danych osób. Ale jeżeli, mówię, jeżeli chodzi o prawo, to w sytuacji, w których mamy do czynienia z imprezą zbiorową, nie mówimy tu o celebrytach, mówimy to, nazwijmy to o nas, nieznanych, zwykłych obywatelach, to tylko w przypadku imprezy masowej, bądź też kiedy taka postać stałaby się na przykład częścią fotografowanego krajobrazu, tak? No to w tym momencie też byłoby absurdalne, żeby odszukiwać jakieś osoby, które gdzieś tam w tle na tym zdjęciu figurują. Oczywiście, no tutaj pojawia się bardzo życiowy problem oznaczania na zdjęciach w portalach społecznościowych na przykład, tak? No ale przykładając do tego obecnie obowiązujące normy prawne, no to rozpowszechnianie takiego wizerunku za pośrednictwem mediów społecznościowych może budzić pewne wątpliwości.
Jeśli kogoś oznaczymy na zdjęciu bez jego zgody, tak?
Na przykład były takie sytuacje sporne na tle, powiedzmy, nie tyle ochrony prawa do wizerunku, ile danych osobowych w tym momencie. Oczywiście, no, nie ma problemu, kiedy wizerunek zamieszczony jest za zgodą osoby portretowanej. No, kiedy mamy do czynienia na przykład ze zdjęciami z lokalu, bo teraz zauważyłem, że chyba każdy lokal gastronomiczny gdzieś tam promuje się poprzez zdjęcia klientów, którzy przychodzą, no to zazwyczaj te zdjęcia są zdjęciami, jak to się mówi, upozowanymi, czyli dana osoba się uśmiecha szeroko do tego zdjęcia i sprawia jej to, widać, niekłamaną radość, czy jest fotografowana, więc w tym przypadku zakładam, że taka osoba no, wyraziła zgodę na to, żeby jej to zdjęcie zrobiono i ma świadomość tego, że to zdjęcie potem w tych mediach społecznościowych może się pojawić.
Aczkolwiek, czyli, że ta zgoda nie musi być jakaś wyrażona bardzo dobitnie, ona może być domniemana, tak?
Prawo przyjmuje, że zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny, nie budzący wątpliwości. No ale myślę, że no, niestety jest to jeden z obszarów prawa i to nie tylko polskiego, również w wymiarze europejskim, który wymaga pewnych zmian, pewnych nowelizacji, bo są to no, konstrukcje, które nie przystają do tych praktyk, które tak naprawdę pojawiły się, upowszechniły no, na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tak? No, kiedyś nie było tego problemu, nawet jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku nie stanowiło to problemu. No a dzisiaj rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i to prawo, nie da się ukryć, trzeba w wielu miejscach zmienić.
Tak sobie myślę, że jak już doszliśmy do tego, co by trzeba było w prawie zmienić, to przychodzi mi na myśl tutaj pewne właśnie prawne rozwiązanie, z którego właściwie wynika, że jeśli stwarzamy stronę internetową, to prawo narzuca nam obowiązek rejestracji takiej strony internetowej w sądzie, co podlega oczywiście tam opłacie 40 zł
tak.
I za nie... I tutaj temu obowiązkowi też dodam, będzie podlegać nie tylko strona, będą też podlegać na przykład blogi, albo tak się zastanawiałam, czy też może podlegać strona na Facebooku.
Co do tego, trwa spór, można tak powiedzieć, ponieważ znowu mamy tutaj do czynienia z pewną, no już rzekłbym, z pewnym archaicznym obowiązkiem prawnym, ponieważ te przepisy przewidujące obowiązek rejestracji tytułów prasowych, no one się wywodzą z początku lat 80. ubiegłego wieku, więc z czasów, kiedy w dużej części użytkowników internetu i osób tworzących takie blogi i strony jeszcze nie było na świecie. No i powiedziałbym tak, gdybyśmy się trzymali twardo litery prawa, a były też takie orzeczenia w Polsce,
nawet
gdzie...
przypominam sobie takie jedno orzeczenie o stronie z rybkami akwariowymi.
Tak, to i sąd orzekł karę grzywny za niezarejestrowanie takiego serwisu właśnie jako tytułu prasowego w sądzie. Więc jeżeli mielibyśmy się trzymać obecnego stanu prawnego, to potwierdzam, tak, taki obowiązek istnieje, w szczególności w przypadku stron, które są no, pod stałym tytułem, na bieżąco aktualizowane i zamieszczane są tam różnego rodzaju wiadomości. I nie rozróżniałbym tu nawet, czy stanowi to samodzielną stronę pod odrębnym adresem, czy też prowadzoną na przykład pod adresem w ramach serwisu społecznościowego. Nasz prawodawca ma świadomość tego, że jest to no, pewna nieżyciowa konstrukcja prawna i z tego, co pamiętam, są prowadzone prace nad nowelizacją prawa prasowego. Pewna nowelizacja ostatnio miała miejsce w tym zakresie, gdyż złagodzono sankcje grożące z tego tytułu. Na ten moment to jest po prostu grzywna. Także myślę, że no, w niedalekiej przyszłości, przypuszczam, że po następnych wyborach no możemy się spodziewać nowelizacji prawa prasowego w tym zakresie i pewnego dostosowania go do potrzeb i nazwijmy to realiów epoki internetu.
Ale jak na razie, jeśli prowadzimy stronę pod stałym tytułem i aktualizowana jest ona częściej niż raz w roku, to jeszcze
rekomendowałbym odżałowanie tych 40 zł i złożenie wniosku w sądzie okręgowym, no, jak to się mówi, od tak na wszelki wypadek, żeby uniknąć ewentualnych kłopotów.
Jak już jesteśmy w internecie, to już ostatnia kwestia. Przejdźmy na chwilę do Facebooka. Krążą po Facebooku od czasu do czasu takie łańcuszki pod tytułem tekst brzmiący paraprawniczo, czy może nawet prawniczo, który ma nas uchronić przed przeniesieniem praw autorskich zdjęć i publikowanych treści na Facebooku z użytkownika Facebooka na Facebooka. Czy one mają jakąkolwiek doniosłość prawną?
Nie, te oświadczenia nie mają. Szczerze powiedziawszy, nie wiem nawet skąd się to wzięło. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to znaczy to, kto dysponuje prawami do takich treści zamieszczanych, wynika jak gdyby z dwóch źródeł. Po pierwsze, z powszechnie obowiązującego prawa, a po drugie, z ewentualnych regulaminów, na które godzą się użytkownicy takich serwisów, zakładając tam konto. Przy czym, nie odnosząc się tutaj do jakiegoś konkretnego serwisu, bo wiadomo, tych serwisów jest multum, są mniej ważne, bardziej ważne i popularne serwisy, a problem jak gdyby dotyczy ich wszystkich, nieważne są postanowienia regulaminów, które na przykład całościowo by zastrzegały przeniesienie na taki portal praw autorskich do treści zamieszczanych w takim portalu. Były, z tego co pamiętam, kiedyś takie próby w takich różnych portalach, ale to szybciutko te regulaminy zmieniono. Na ten moment wiem, że przeważa model, zgodnie z którym taki portal po prostu nabywa, jak ktoś mówi, licencję, czyli jest upoważniony do wykorzystywania w praktyce swojej działalności tych zdjęć, natomiast nie przejmuje praw autorskich do tego. Ale tutaj też żadne oświadczenia zamieszczane przez użytkowników takich serwisów na swoich profilach jak gdyby nie zmieniają tej sytuacji prawnej. Także po pierwsze obowiązujące prawo autorskie, a po drugie ewentualnie no, wypadałoby, co dzieje się niezwykle rzadko, przejrzeć treść regulaminu usługi, z której korzystamy.
Czyli podsumowując, jeśli wrzucamy zdjęcie na Facebooka, dalej zachowujemy prawa autorskie osobiste i majątkowe też?
Prawa osobiste zachowujemy zawsze, czyli takie prawo jak prawo do autorstwa tego zdjęcia, oznaczenia go swoim nazwiskiem jako autora, do nienaruszalności treści, powiedzmy, tak, tego utworu, jeżeli oczywiście jest to utwór. Natomiast jeżeli chodzi o prawa majątkowe, tak jak mówię, zależy to od samego regulaminu danej usługi, danego serwisu, ale przeważa model, zgodnie z którym te prawa majątkowe również pozostają przy użytkownikach, a akceptując warunki regulaminu, oni po prostu pozwalają temu serwisowi na korzystanie z tych treści, które są tam zamieszczane. W zakres tego możliwego korzystania, no to już określają szczegółowe postanowienia regulaminu danego portalu.
Których nigdy nie czyta zapewne, ale możliwe, że...
Zbyt rzadko.
Zbyt rzadko. Ale możliwe, że przeczytanie takiego regulaminu, albo chociaż próba podjęcia przeczytania takiego regulaminu, może coś by ciekawego wniosło.
Na pewno odpowiedziałaby na wiele wątpliwości.
Dziękuję panie profesorze serdecznie za wizytę.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję wam. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy.